Ta miłość Boża była tak wielka, że no nie dało się po prostu inaczej. Moją modlitwą to było to, że ja się bałam piekła. I ja z perspektywy las odbieram to, że po prostu przyszła Maryja do nas do domu. Ja się urodziłam z przemocy. Czyli dziękuję jej za to, że mnie nie wyrzuciła na kubę na śmieci. Ojcze ma to w ogóle pamiętam, po prostu tylko wiecznie, wiecznie pijanego. Wiecznie tej przemocy tak dużo było w tym domu. No ale mówię, kiedy przychodzi moment nawrócenia, czyli dla mnie, tak, no to wszystko się zmienia. Jeżeli my nie przebaczymy drugiemu człowiekowi, to zamykamy się na kolejne łaski. Dla mnie różaniec to też jest taka lina, po której idziemy do góry, bo nasza, jakby nasza droga i ten finisz, meta, to jest niebo, tak? To jest najważniejsze, żeby osiągnąć to zbawienie.
Dzień dobry, Zofia Kozorawska. Zapraszam dzisiaj na spotkanie z kobietą wierzącą i pracującą przy okazji też, która kilkanaście lat temu nawróciła się w czasie, w którym jej syn przygotowywał się do pierwszej komunii świętej. Dziś jest koordynatorką rodzinnych róż różańcowych. Pani Aneta Szafoni. Dzień dobry.
Szczęść Boże.
Szczęść Boże. Papież Leon XIV przy okazji wizyty w Pompejach powiedział między innymi, że różaniec jest ukrytym motorem, który czyni możliwym całą resztę. Czy w pani życiu wydarzyło się coś niemożliwego? Inaczej, czy w pani życiu coś niemożliwego stało się możliwe właśnie przez różaniec?
Oczywiście, że tak. Przede wszystkim stało się to, że moja cała rodzina się nawróciła. Czy cała, czyli najbliższa. Najpierw ja, później moja córka, później mój zięć i mój syn. Więc nigdy sobie nie wyobrażałam, że w ogóle będę się na różańcu modliła. No i że w ogóle przez te kilkanaście lat tyle wspaniałych rzeczy się wydarzyło, tych duchowych takich, ale i też ziemskich, tak?
Wszyscy się nawrócili, to znaczy pani się nawróciła, bo była pani osobą niewierzącą?
Nie, byłam osobą wierzącą. Powiem tak, wychowywałam się w rodzinie katolickiej, znaczy takim właśnie korzenie miałam od swoich dziadków, bo z tego co pamiętam, to moja mama nie chodziła ze mną do kościoła, ale w ogóle wychowywałam się na wsi i wychowywałam się wśród dziadków i oni byli osobami wierzącymi, praktykującymi, w szczególności dziadka pamiętam, bo babcia, był taki moment, że babcia zachorowała, więc była sparaliżowana od pasa w dół. I przychodził do niej ksiądz, taki obraz zawsze mam z dzieciństwa i nieraz jak mówię właśnie na świadectwach, że pamiętam tą babcię, która czy leżała w łóżku, czy była na łóżku, czy na wózku, taki stoliczek był, ona tam miała książeczkę do nabożeństwa plus różaniec, tak, a z dziadkiem jako mała dziewczynka, bo mieszkaliśmy na wsi, więc do kościoła było parę kilometrów. Jeździliśmy na rowerze, dziadek mnie brał albo na taką ramę, tak, na rowerze, albo z tyłu na siodełko, jeździliśmy do kościoła. I no i tutaj właśnie to pytanie, czy byłam osobą wierzącą i na tamten czas tak, bo pamiętam, zawsze się modliłam, jak moje dziecko, chodziłam do kościoła. Jako małe dziecko nikt nie musiał mnie namawiać do tego kościoła, nikt brać na siłę. Później jak się z mamą przeprowadziliśmy i z ojczymem do Warszawy, to też mieszkaliśmy naprzeciwko kościoła i prawie tam codziennie byłam w kościele.
Więc, sama?
Tak, sama chodziłam, dlatego mówię, nikt mnie nie namawiał. Modliłam się codziennie, no na ten taki jako dziecko, tak, więc to taką wiarę dziecięcą miałam, więc uważam się tak na tamten czas za osobę wierzącą i później mimo wszystko wchodziłam w życie dorosłe, ten Pan Bóg zawsze wiedziałam, że jest, tak, też byłam bielanką, psalmy śpiewałam, później jako tam wiem, że w procesjach uczestniczyłam, tak, w Boże Ciało, no później gdzieś to się wszystko rozeszło, ale zawsze ta tęsknota była za Panem Bogiem, mimo że głupot się trochę w życiu narobiło i odeszło się od tego Pana Boga przez wiele, wiele lat, ale zawsze pamiętam i tą tęsknotę miałam właśnie za Eucharystią, za sakramentami.
Czyli to pani nawrócenie było jednak nawróceniem po czasie niebycia w kościele.
Tak, mogę tak powiedzieć, że to był powrót do kościoła i właśnie dziękuję Bogu za to, że miałam te korzenie. Mimo wszystko, że tak jak mówię, moja mama ani ojczym ze mną nie chodzili, bo no w rodzinie też mieliśmy ciężko, tak, moja mama świętej pamięci już teraz dużo nadużywa alkoholu, mój ojczym tak samo już nie żyje, więc no nie było łatwo w dzieciństwie, Ale zawsze, zawsze właśnie tą wiarę od tych dziadków miałam, czy z jednej strony, czy od strony, tak, od strony ojczyma, też rodziców, bo to też dziadkowie, można powiedzieć, tacy przyszywani, też byli no, wierzący, praktykujący, chociaż tego słowa nie lubię, tak?
Czemu
Więc
pani nie lubi tego słowa?
praktykujące, no nie wiem, tak dziwne słowo, trochę takie praktykujące, tak? No ale tak używamy. Więc jakby z jednej i z drugiej strony miałam ten przekaz tej wiary, tak, gdzie to mnie później, gdzieś jednak ta tęsknota przez cały czas
Czyli
była za
ważna
tym.
rola dziadków.
Oczywiście, tak, rola dziadków, ale też mi się wydaje, ważna jest rola rodziców, ale jak ktoś nie ma jakby przykładu tej wiary od rodziców, no to dziadków, tak. Dziadkowie naprawdę dużo mogą zdziałać.
Czyli dziadkowie zasiali ziarno.
Tak, zasiali ziarno i później ta tęsknota właśnie była za tym Bogiem. Mimo że w kościele nie byłam kilkanaście lat, na tamten czas 15, 16, ale zawsze ta tęsknota była.
I
To
trochę
po
życie panią zmusiło do powrotu do kościoła, bo chciała pani, żeby syn przystąpił do pierwszej komunii.
Oczywiście, że tak w ogóle sobie właśnie z tej wiary, którą miałam przekazaną, nie wyobrażałabym sobie, żeby w ogóle dziecko nie szło do komunii. Jeszcze mam starszą córkę. Córka też była u komunii, była bierzmowana, więc mimo, że już nie chodziłam do tego kościoła, tak, nie żyłam sakramentami, to nie wyobrażałam sobie w ogóle, żeby dzieci nie przystąpiły do komunii świętej. Było to dla mnie mimo wszystko, że w tym grzechu, w grzechach ciężkich żyłam, a dla mnie to było coś ważnego,
I
co
co się
muszę.
stało? Zaczęła pani chodzić z synem do kościoła, bo trzeba było.
Tak, właśnie to jest, zawsze lubię o tym mówić. Taki piękny czas był, znaczy jednocześnie trudny, ale taki piękny to był rok. Właśnie jeszcze dzisiaj sprawdzałam syna, się pytałam, kiedy miałeś dokładnie komunię. Do komunii przystąpił syn 15 maja 2011 roku. No ale rok wcześniej, tak, 2010, od września rozpoczęły się przygotowania dzieci. Ale tak naprawdę to przygotowują się też rodzice do tego sakramentu, tak, do takiej pięknej uroczystości dla dziecka. No i przychodzili, trzeba było wtedy na tamten czas, tak, ja to odbierałam, że jako taki przymus, tak, trzeba było przychodzić do tego kościoła, dzieci miały indeksy, więc żeśmy z koleżanką robiłyśmy sobie takie dyżury, która tam w którą niedzielę pójdzie ze
Aha,
swoim
żeby nie trzeba
synem.
było co tydzień
Co
być.
tydzień chodzi, tak, co tydzień, później rozpoczął się różaniec, tak, miesiąc październik, więc no, zaczęłam chodzić, ale takim przełomowym momentem było dla mnie, był koniec listopada, jak ksiądz zapraszał na nabożeństwa, na msze roratnie. Od grudnia, kiedy się zaczął adwent, i ksiądz mówi: zapraszam dzieci, rodziców codziennie na mszę na godzinę 7 rano. Ja mówię: no gdzie na 7 rano w ogóle do kościoła, tak? To w ogóle coś nierealnego. Ale taki fajny był moment, bo przyszłam do kościoła i do domu, i tak wieczorem mówię: wiesz co, synu? Mówię: ja jako dziecko chodziłam do kościoła, ale nie pamiętam, jakbym chodziła na roratę. Mówię: wiesz co, to chodź, pójdziemy i zobaczymy, co tam w ogóle się dzieje, tak? Ja to zawsze sobie tak kojarzę też z postacią z Zachariasza, tak? Jak był na drzewie i przychodził Chrystus, i on taki ciekawy, tak? Tego Chrystusa, żeby go zobaczyć, jak wygląda. I no i wtedy taki moment właśnie przełomowy był. Ja sama dobrze nie wiedziałam w ogóle, o co chodzi, tak, ale zaczęła się tęsknota w moim sercu za sakramentami, ale przede wszystkim za komunią świętą. Teraz nawet jak to mówię, to mnie to wzrusza, mimo że to już tyle, że kilkanaście lat minęło. Osoby, które odchodziły od komunii świętej, tak, przyjmowały Pana Jezusa, to wtedy no po prostu tak mi łzy leciały, takie pragnienie miałam, to taki głód komunii świętej. Nie wiedziałam dobrze, o co chodzi. Ale na tamten czas mówię, to jest w ogóle nierealne, żebym ja mogła iść do spowiedzi, żebym mogła iść do komunii świętej. Żyłam w związku niesakramentalnym przez bodajże chyba 17 lat, więc też nie myślałam, że no kiedyś odejdę w ogóle od tego człowieka, tak, bo to był ojciec, tata mojego syna. Więc no różnie było w tym życiu, w tym małżeństwie cywilnym. Ale jakbym nie widziała takiej drogi, takiego światła, że w ogóle coś mogę zmienić, tak? Ale ta tęsknota za tym Bogiem, ta miłość Boża była tak wielka, że no nie dało się po prostu inaczej jakby zrobić. Ale pamiętam też taką, mimo że żyłam tyle lat w tym grzechu, no poza sakramentami, wiedziałam, że robię różne złe rzeczy, tak, że jestem w grzechu ciężkim. I z perspektywy czasu, tak sobie myślę, że moją modlitwą to było to, że ja się bałam piekła, że przede wszystkim za te grzechy swojej nieczystości, za te życie w związku niesakramentalnym po prostu pójdę do piekła. Naprawdę, to było tak silne i tak sobie z czasem pomyślałam, że to była taka moja modlitwa, takie moje wołanie. No i co? No i chodziliśmy na te roraty, tak, i to zaczęło się większe pragnienie, no i później tam różne różnych ludzi Pan Bóg stawiał na drodze, tak? Przede wszystkim postawił też kapłana, z którym porozmawiałam, postanowiłam też jakby zerwać z tym grzechem. Nie było możliwości, żeby wziąć ślubu kościelnego, bo muszę nadmienić, że córka urodziła się z pierwszego związku. Mieliśmy z tatą córki, z moim mężem, tak? Mieliśmy ślub kościelny, bo też jako młoda dziewczyna nie wyobrażałam sobie, żeby w ogóle ślubu kościelnego nie wziąć, tak? Ale no jak się ułożyło, tak się ułożyło, że po półtora roku żeśmy się rozeszli, więc później weszłam w różne tam relacje damsko-męskie i żyło się jak żyło, tak? Więc wracając jeszcze właśnie do tego przygotowania do Komunii Świętej, no postanowiłam po prostu zmienić swoje życie, tak? Odejść od taty mojego syna. Nie było to proste, ale też taka rzecz się wydarzyła, że Pan Bóg mi zabrał tą nieczystość, zabrał mi w ogóle tą tęsknotę za tym światem, czyli życia w tym grzechu, tak? Bo pierwsze, co właśnie miałam takie wyrzuty sumienia, myślę, że to, znaczy myślę, jestem pewna, że to łaska taka, wyrzuty sumienia, że żyję w tym grzechu nieczystości, tak? I pierwsze, co, że, no, że ja już nie chcę tak żyć, tak? I nawet to było tak silne, że nie byłam w stanie, żeby już dalej żyć w tym grzechu nieczystości i jednak, no, mimo, że jakoś tam lękałam się, ale postanowiłam to życie zmienić i kiedy już syn miał w maju kolejnego roku Komunię Świętą, więc mogłam z nim przystąpić już do Komunii Świętej, więc
taka
mogłam
trochę
przyjąć,
wasza wspólna.
Tak, przyjąć tego Pana Jezusa. No naprawdę to piękne było, tak? No nie było łatwe to wszystko, bo różne, tak jak mówię, decyzje różne trzeba było podejmować, tak? Gdzieś wyjść poza siebie, z tego komfortu swojego, z tego życia. Zostawić to życie po prostu, które było wcześniej, tak?
Co się zmieniło wtedy w Pani życiu? Poza tym, że Pani odeszła od swojego męża, tak? Cywilnego?
Tak, ja to mówię, taty, tak? Mhm. Taty mojego syna. Co się zmieniło? Przede wszystkim to, że mogłam przystępować do sakramentów, mogłam w pełni uczestniczyć we mszy świętej, tak? Czyli przyjmować Pana Jezusa, spowiadać się i też co się zmieniło? Otworzyłam się też, może inaczej, wstąpiłam w ogóle na początku ze wspólnoty odnowy w Duchu Świętym. Też Pan Bóg zaczął stawiać różnych ludzi, tak? Towarzystwo, które wcześniej miałam, nie mówię, że było złe, tak? Ale jak powiem, że nie było to może kościółkowe towarzystwo, tak? Więc jakby to wszystko się odsunęło na bok, chociaż no nie mówię, że to były złe osoby, bo to też z ludźmi różne relacje wtedy miałam, tak? Ale jakoś to wszystko odeszło na bok i Pan Bóg zaczął stawiać ludzi właśnie, którzy no, są blisko Boga, tak, z którymi można było porozmawiać, pozwierzać się z różnych takich właśnie spraw, tak, bo na początku w ogóle zaczął się ten proces nawrócenia, ja myślałam, że mi się coś stało z głową.
Czemu?
Że
tak
może
pani
jestem
myślała?
Jakaś nienormalna, nie wiem, że po prostu taka tęsknota, nie? No bo też muszę powiedzieć, że nie miałam żadnego takiego towarzystwa, które było związane z Kościołem, więc jakby sama w ogóle z tym wszystkim byłam, tak? Więc no trudno było się z kimkolwiek podzielić, co
I
się
co pani
dzieje w
z tym wszystkim
sercu.
robiła? Jakieś...
Nie, no na początku to właśnie stanął ten kapłan na mojej drodze, który też między innymi przygotował mojego syna do komunii, więc postanowiłam jakby z nim trochę porozmawiać, chociaż też taki stres pamiętam miałam, tak, bo no żeby z kapłanem w ogóle, tak, no nie miałam żadnych jakby kontaktów ze środowiskiem, można powiedzieć, kapłańskim, tak, kościelnym. No i zaczęliśmy rozmawiać, tak, była taka pierwsza osoba, która mi właśnie pomogła, tak, że można wrócić do kościoła. No i tak jak mówię, później jak wstąpiłam do odnowy w Duchu Świętym, otwartość na tego Ducha Świętego, na różne osoby, tak, więc jakbym weszła w tą wspólnotę i oni mi też pomogli trwać w tym wszystkim.
I to było pani nawrócenie, które też przyniosło taki owoc w postaci różańca, no bo gdzieś ten różaniec się pojawił.
Tak, jak właśnie wstąpiłam do tej odnowy, poznałam takie dwie osoby, między innymi taką koleżankę Kingę i oni mnie zaprosili na, już te lat temu były, z Błonia do Niepokalanowa pielgrzymki piesze, pokutne takie w nocy. No i ja mówię, no dobrze, to idziemy, tak, w nocy pamiętam, bo to już był chyba od listopada, więc tam się chodziło raz w miesiącu. I kiedyś jak właśnie z tą koleżanką, żeśmy wracały z tej pielgrzymki i ona do mnie mówi, słuchaj, czy słyszałaś kiedyś o takich różach różańcowych rodziców za dzieci? Ja mówię, że nigdy w życiu, mówię, wiesz co, ja w ogóle się na różańcu nie modliłam, nic, nie? I ona mi zaczęła opowiadać, na czym to polega, tak, bycie w takiej róży, że modlimy się jedną dziesiątką za dzieci, za rodziny. I ja mówię, no dobra, okej, nie? Ona mówi, ale słuchaj, ja bym chciała, żebyśmy taką różę założyli u siebie w parafii. Ja mówię, no dobrze, no to zakładajmy, tak? A ona mówi, ale wiesz co, ja mam prośbę, żebyś ty poszła do księdza, proboszcza, żebyś z nim porozmawiał. Ja mówię, kobieto, ja nigdy na różańcu się nie odmawiamy w ogóle. Dla mnie to jest wszystko takie, no, nowe w ogóle, znak zapytania. A jeszcze pamiętam, miałam gdzieś tam różaniec z Komunii Świętej, ale nie pamiętam, żebym go w ogóle używała. No i poszłam, tak, w sumie z koleżanką poszłam się do tego księdza. I ksiądz mówi, no dobrze, to zakładajcie taką różę. Później nowy ksiądz przyszedł do nas do parafii, który
Ale
właśnie... Ale
to ja tutaj zatrzymam, bo
tak?
żeby założyć różę, to trzeba mieć, jeśli dobrze liczę, 20 osób.
No tak, i to tak było, że nawet no gdzieś tam już w kościele trochę człowiek się kręcił, tak? Widział już tych ludzi, którzy gdzieś tam
Czyli
przychodzą.
Jednocześnie szukałyście tych ludzi,
tak?
Tak,
ale wie pani co, chyba nawet żeśmy nie musiały szukać, bo ci ludzie chyba sami po prostu przychodzili,
Aha.
nie? Ale to też taka, tak widziałam na tamten czas, w ogóle była taka wielka odwaga, żeby podejść do tych ludzi, tak? Żeby zapytać się, czy będziesz je modlił dziesiątką, czy chcesz za swoje dzieci, i oni jej odmawiali. No i pierwsza róża się utworzyła, tak, notabene, na którą jestem zelatorką, bo to jest róża pod wezwaniem świętej Joanny Beretty Molla. Zelatorka to taka osoba koordynująca róże, tak, czyli czuwa nad sobą różę, nad tymi osobami, wysyła SMS-y, czy dzwoni, zależy jaką tam formę się wybierze, nie? I pamiętam właśnie, ksiądz mówi, no ale pani zostanie zelatorką. Ja mówię, ale ja w ogóle tego słowa nie potrafiłam wypowiedzieć, to w ogóle zelatorka jest. No i tak to się wszystko zaczęło, tak? Więc kiedy sięgnęłam po ten różaniec, pamiętam, z karteczką się modliłam, w ogóle tajemnice, to wszystko dla mnie było obce. Ale ja tak sobie, jeszcze wrócę, jeszcze jedna rzecz, bo kiedy chodziliśmy z synem na te relaty, to dzieci mogły wylosować figurę Matki Bożej Niepokalanej. No i akurat mój syn wylosował i przyniósł ją do domu. Można ją było zatrzymać na 24 godziny. Taka nieduża figura. I syn mówi, wiesz co, mamo, może byś mi kupiła tą figurkę? Ja mówię, synu, daj spokój. Mówię, gdzie tam figurkę, nie? No ale koleżanka w pracy, która w ogóle nie miała styczności z kościołem, mówi do mnie, ale co ty będziesz żałowała dziecku, nie? Wydaj, to pamiętam, 30 zł kosztowała to kilkanaście lat temu. No i poszłyśmy do sklepu we dwie i kupiłyśmy tą figurkę, tak? No i ja z perspektywy lat odbieram, z perspektywy lat odbieram to, że po prostu przyszła Maryja do nas do domu. Ze mnie to też tak wzrusza, że ona się nie wstydziła, tak? Znaczy się nie, on, nie, inaczej powiem, że Maryja się nie brzydziła mojego grzechu, tak? Bo wtedy no, jeszcze żyłam w tych grzechach ciężkich i nieświadomie ją zaprosiłam do tego domu, tak? Do naszego życia. A trzeba wiedzieć, że jak mama przychodzi do domu, wchodzi nawet do różnych pokoi, do dzieci, jeżeli jest tam bałagan, no to prosi, żeby to wszystko posprzątać, tak? Ja sobie odebrałam to w ten sposób. I kiedy właśnie ona przyszła do naszego życia, nie przyszła sama, tylko z Chrystusem przyszła na rynku, więc zaczęło się właśnie dziać te różne takie duchowe rzeczy, dobre rzeczy, tak? Chociaż mówię, nie było łatwo, wiele rzeczy, wiele decyzji trzeba było podjąć ciężkich, ale tak, odbieram to właśnie, że ta Matka Boża nawiedziła mój dom, no i została.
A później dzieci, no bo tutaj syn tą Maryję też zaprosił, prawda? Czyli jakoś miał w sercu wiarę na tym etapie.
No właśnie, skąd miał tą wiarę, bo zawsze córka mi mówi, bo córka ma dorosłą, tak, ma swoich troje dzieci, czyli mam troje wnuków. I córka mówi, no nie chodziłaś z nami do kościoła. No fakt, no nie chodziłam. I to też nie było łatwe, tak? Bo córka już zaczęła wchodzić w życie dorosłe. Syn miał wtedy, no 10, później kolejne 11, 12 lat i mówi, mamo, to nie jest takie proste, ty w ogóle nas nie prowadziłaś do kościoła. Jak ty teraz chcesz, żebyśmy do kościoła chodzili, tak, żeby tą wiarę przyjąć? Nie jest to łatwe. Ale na tamten czas, właśnie pani tutaj mówi, to była ta łaska już, tak? Ta łaska, która wisiała nad nami i wystarczy się tylko otworzyć i powiedzieć Panu Bogu tak, i no i Pan Bóg wchodzi z tym wszystkim w
I co
nasze
się
życie
potem stało
wtedy.
Z ich wiarą?
Było tak, że córka, wracając jeszcze do tego różańca, właśnie też dla mnie takie ważne, kiedy ja przystąpiłam do tej róży różańcowej, tak jak no, w róży jest 20 osób, prawda, i żeśmy się za siebie wzajemnie modlili, przede wszystkim za nasze dzieci, oto syn wtedy miał, nie wiem, 11-12 lat, córka wyszła już z domu, Była już dorosła, w sensie, że skończyła szkołę i zamieszkała też no, z obecnym swoim mężem. I wtedy taka mi świadomość przyszła, no jednak ona żyje w grzechu, tak? Że warto się modlić za te dzieci, za moją córkę. I no, akurat u mnie tak zadziałało, że jakoś tak to szybko nastąpiło, że postanowili wziąć ślub kościelny. I pierwszym takim czynnikiem było, że moja córka zaczęła wracać na te łono, na łono kościoła, tak? I dla mnie też było zaskoczeniem, że jak była w ciąży z pierwszym dzieckiem, to przyjęła zaproszenie od Maryi poprzez swoją mamę, czyli mnie, żeby przystąpić do róży różańcowej, więc zaczęła też się modlić za swoje dziecko, które miała pod sercem. To było coś pięknego,
Jeśli dobrze rozumiem,
tak?
żyła w związku niesakramentalnym, w sensie w ogóle chyba nie byli małżeństwem, tak? Czyli czy.
Tak, ale wzięli, ale jak ja zaczęłam, przystąpiłam do tej róży różańcowej, żyli w związku niesakramentalnym, ale po niedługim czasie postanowili wziąć ślub kościelny. Córka zaszła w ciążę, no i też zaczęła się modlić za swoje dziecko, za
Tak o,
najstarszą córkę.
tak o.
No tak,
Widzisz?
naprawdę, tak o, tak, no można tak powiedzieć, nie? Jeszcze ja do swojej koleżanki, ona, ta koleżanka do mnie mówi, słuchaj, a może byś swojej córce zaproponowała przystąpienie do różańca? Ja mówię, wiesz co, chyba małej wiary byłam wtedy. Ja mówię, wiesz co, gdzie tam Ania nie przystąpi? Ona mówi, ale spróbuj. No i faktycznie zaprosiłam, no i ona powiedziała, że tak. No i w międzyczasie, bo ja wtedy już tą modlitwę tak rozkrzewiałam, inne róże się zaczęły tworzyć, znaczy kolejne róże się zaczęły u nas w parafii tworzyć. Więc też tych ludzi się zapraszało do różańca. I, no i mój syn, tak, 12-latek, słyszał, jak mama mówi o różańcu, jak się rozmawiał tam przez cały czas temat, tylko był jeden różaniec. I on mówi do mnie, wiesz co, zapisz mnie też do tego różańca, bo u nas też w parafii zaczęły powstawać róże takie dziecięce, tak? Polegały na tym, że też modliły się jedną dziesiątką dzieciaki, tylko że za swoich rodziców, rodzeństwo. I syn mówi, słuchaj, zapisz mnie do tego różańca, tylko pamiętaj, nigdzie nie będę chodził na żadne wzmianki. No i dla mnie to jest takim wielkim też cudem. On w tej chwili skończy w tym roku 24 lata i trwa przez cały czas w tej róży różańcowej.
Dalej nie chodzi na zmianki?
Nie, na wzmianki nie, ale chodzi już do kościoła.
A był czas, że nie chodził do kościoła,
Tak,
ale
bo
był w
to,
róży.
tak, właśnie, to była dla mnie taka tajemnica wielka. Zawsze tak pozytywnie się zastanawiałam, tak? Że no jak to dzieci takie, bo to dziećmi jest tak, my możemy przekazywać im wiarę, ale one muszą spotkać po prostu no, namacalnie żywego Pana Boga. No bo jak na przykład, nie wiem, pani bym powiedziała, że ktoś panią kocha, nie? Ale pani nie zna tej osoby, no to no, trzeba poznać tą osobę, tak? Ale mimo wszystko on właśnie modlił się codziennie na te dziesiące. Był taki czas też trudny, trudny w naszej rodzinie, może w naszym domu, tak? Więc ten różaniec nam naprawdę towarzyszył, żeśmy obydwoje się modlili tą dziesiątką różańca. Więc po latach wiem, że to była taka lina jego, która go wiązała z kościołem. To była jego jedyna taka modlitwa, taka namacalna. No i później przyszedł moment, kiedy przygotowania do bierzmowania były też, no też z kolegami szli do tego bierzmowania, to też dzieci to wszystko
Chcieli?
chcieli, tak, chcieli. Może też ksiądz, który też pewnie jest ważny, jakby otoczka tego wszystkiego jest ważna, tak? Więc ten różaniec mu przez cały czas towarzyszył. I kiedyś powiedział takie słowo, mówi, mama, wiesz co, ja czułem, że przyjdzie ten moment taki nawrócenia dla mnie, bo ja to czułem. I ja to sobie w sercu, on tak mówi, i ja to czułam, że właśnie ta modlitwa innych ludzi, nas rodziców, właśnie przykleja się, tak, do drugiej osoby.
Czy pani dzieci szczerze, no w ogóle, czy chciały, czy rozmawiały o swojej wierze z panią w trakcie tych lat, czy to jest taki
Tak,
temat?
moja córka, jak przychodził ten moment taki nawrócenia dla mnie, to moja córka bardzo się martwiła o mnie, no bo naprawdę no, ciężkie decyzje trzeba było podjąć, trzeba mieszkanie było sprzedać i rozstać się. No, no nie było to proste, tak? I moja córka mówi, mama, ale ty dasz radę w ogóle z tym wszystkim?
A ile miała wtedy lat?
Córka? 19, 20, już jakoś tak. I ona mówi, dasz radę? Mówi, sama zostaniesz synem, z bratem jej, tak? Mówi, jak ty to wszystko pociągniesz? Ale na tamten czas naprawdę wiem, że to była taka, musiała być taka silna ta łaska, taka z góry, że ja w ogóle w ciemno szłam. Naprawdę, ja w ogóle nie wyobrażałam sobie, że mam inaczej zrobić. Więc taką, no, taką siłę dostałam z góry. Syn to tak, no. Dziecko no, no, no różnie patrzył na to, tak? On nie rozumiał wiele spraw. Dopiero jak dorósł, jest osobą dorosłą, w tej chwili no, to na wiele tematów rozmawiamy, tak? I Wtedy nawet może na początku wtedy miał gdzieś tam do mnie też żal, tak, że rozchodzimy się z jego tatą. No nie rozumiał tego, no bo też jakby do wszystkiego też nie można było dziecku opowiedzieć. Miał taki swój świat dziecięcy. Chciał być i z mamą, i z tatą, ale w życiu różnie się układa.
Tak zapytałam o to, czy oni chętnie rozmawiali o wierze, bo teraz często słyszę, że młodzi nie chcą rozmawiać o wierze i rezygnują z niej. Wiadomo, każdy ma swoje życie i swoją ścieżkę i swoją historię. A Pan Bóg może tutaj zrobić dużo, ale tak ciekawa byłam, czy on dzielił się swoimi przeżyciami, dlaczego się tak do tego różańca przykleił.
Właśnie, wie pani co, zapytałam się kiedyś właśnie jeszcze zanim syn jakby przyszedł taki moment regularnej modlitwy, regularnego korzystania z sakramentów, z mszy świętej, to on, ja zadałam mu pytanie takie nawet podchwytliwe, specjalnie, tak? Dlaczego synu jesteś w róży różańcowej? On mówi, bo się zobowiązałem. Tak, czuł,
Mężczyzna.
tak. Czuł to zobowiązanie. Też jego przyjaciel też przystąpił troszkę wcześniej do róży i są razem. I wiele osób już odpadło, tak? Teraz to już są chłopaki dorosłe, więc wiele osób już odpadło z tej róży, bo to przez cały czas się zmienia, tak? A oni jednak trwają przez cały czas. Pani się pyta o rozmowę z dziećmi. Na tamten czas, jeszcze jakby cofnąć te kilkanaście lat temu, to mój syn nie chciał rozmawiać. On zresztą mówi, mamo, nie zmuszaj mnie do tego kościoła, bo mnie zmuszasz, ja będę sam wiedział kiedy i tak dalej. No ale z drugiej strony, taki ksiądz mi kiedyś powiedział, dobrze, jakby dziecko czuło trochę tego oddechu matki czy taty, tak, czy rodziców na tych plecach, ale faktycznie czasami za bardzo nie ma co na siłę. My rodzice mamy być świadectwem i patrzeć, jak my żyjemy. Dzieci nas obserwują, bo w tej chwili są takie, można powiedzieć, no, czasy, tak, że dzieci nie słuchają nas uszami, tylko oczami słuchają, patrzą, co my robimy, z kim my przeżywamy, z kim się spotykamy, co mówimy. Świadectwo nasze jest ważne, żebyśmy byli żywym świadectwem, bo czasami można nic nie mówić o Panu Bogu i człowiek będzie obserwował, jak ta osoba żyje, prawda? Tak, no ja tak mi się wydaje, tak? Znaczy nie wydaje, jestem pewna, tak? Nie jest to proste, tym bardziej jak no, te czasy mam wnuki, tak? Mam wnuczkę, która w tym roku skończy 14 lat, więc ja mówię do mojej córki, do mojego zięcia, naprawdę szacun dla was, że nadajecie przede wszystkim na innych falach, tak? Bo to jest ważne, żeby rodzice mieli wspólny język, no i tą wiarę, prawda? Że jedno i drugie jest przy kościele, korzysta z sakramentów, to jest duży plus dla dziecka, tak, bo jakby jedno by chodziło do kościoła, drugie nie, no to na pewno wtedy jest ciężej temu dziecku nawet gdzieś tam wrócić do tego kościoła. Ale widzę po swojej wnuce, tak, no też różne są sytuacje, buntuje się i tak dalej, ale to jest normalne, bo Pan Bóg wszystko zaplanował i nawet taki bunt, no bo musi znaleźć przyjaciela swojego, żywego Boga.
Kiedy mówiła Pani o swojej mamie, świętej pamięci, bardzo ciepło Pani to powiedziała, że moja już świętej pamięci mama, a jednocześnie mówi Pani, że mama nie przekazywała Pani wiary. Nie ma Pani do niej o to żalu?
Nie, moja mama w ogóle miała trudne życie. Z perspektywy lat, pewnych rzeczy, które się dowiedziałam i jakby kiedy ja weszłam na tą drogę nawrócenia, to też jakby moje myślenie się zmieniło. Zobaczyłam też, ile mama poświęcała życia dla mnie. Urodziła mnie, jak miała skończone 16 lat. Urodziła mnie, mając to. To były lata 60. parę, tak, we wsi. W ogóle z tego, chociaż nie jest to do końca sprawdzone, tak, ale wiem, że ja się urodziłam z przemocy. Czyli dziękuję jej za to, że mnie nie wyrzuciła na kubę na śmieci. Że w ogóle dała mi życie, tak, że mnie zrodziła dla świata. To jest dla mnie tak piękne i takie zawsze wzruszające. No i wychowywałyśmy się na wsi. Bo też pewne rzeczy wiem jakby z opowieści swoich rodziców, przepraszam, nie ze
Dziadków.
swoich rodziców, tylko dziadków też nie, tylko ciotek, wujek, tak. Ona była jedna z najmłodszych, miała 16 lat, jak mnie urodziła. No co to 16 lat dziewczyna, przecież to po prostu, jejku, to jest młode dziewczę, tak, jeszcze na wsi, 50 parę lat temu. I nawet cioci się zapytała, mówi, jaka ona była dla mnie, tak. Ona mówi, no naprawdę dbała o ciebie, żebyś miała co jeść, tak, i tam pieluchy zmieniała no, na tyle, ile potrafiła. Życie jej się niestety nie, życie dla niej nie było łatwe w tamtym czasie, bo w ogóle mojego ojca biologicznego nie znam. Mama, którego mi przedstawiała tatę, że to jest twój tata, okazało się chyba w 17 roku, że to nie jest mój ojciec, ale jakby to może dojdę do tego tematu. I przedstawiała mi jakiegoś tam pana, tak, że to jest mój tata. Przez sąd był uznany za mojego ojca, płacił alimenty. I mama wyszła za mąż za mojego ojczyma. I przeprowadziliśmy się do Warszawy, no bo on był z Warszawy. I pamiętam takie, nie wiem, 5 lat chyba miałam, żeśmy się przeprowadzili, czy 6. Ja bardzo, Jeciu, tak bardzo przeżywałam to, bo ja chciałam zostać tam właśnie na tej wsi u tych dziadków. Tak, bo tam czułam się bezpiecznie, tam dobrze się czułam. No i przeprowadziliśmy się do Warszawy. No i mogę tak powiedzieć, że wtedy z jednej strony tak jakby mi się świat zawalił, z drugiej strony patrzę na to teraz po wielu, wielu latach, że z każdej sytuacji, nawet z tej najgorszej, Pan Bóg wyprowadzi dobro, zawsze wyprowadzi dobro, tak? Dlaczego o tym mówię? Bo tak, no moja mama zaczęła nadużywać bardzo dużo alkoholu, ten mój ojczym tak samo, więc była, bardzo wiele przemocy było w domu, wiele awantur było i przemoc taka psychiczna i fizyczna, nieraz nie było nawet co jeść, więc też miałam taki żal do swojej mamy, że przecież mogła go zostawić, nie mieli wspólnych dzieci.
No, ale dziś już nie ma pani tego żalu.
Nie, nie
Jak
mam
to
tego
możliwe,
żalu.
Że można nie mieć tego żalu?
Też się w ogóle wzruszam. To taki przełomowy moment był dla mnie, kiedy pojechałam do Medjugorje, dawno, dawno temu. I tam przyszedł, wie pani co, i tam przyszedł taki moment łaski przebaczenia mojej mamy, tak? Przebaczenia to jak to życie wyglądało, tak? Że takie dzieciństwo miałam trochę, no takie, no, znaczy trochę, no nie za bardzo, tak? Ale jakby poznałam historię mojej mamy, że jakie ona znowu miała życie, tak? Że ona chciała dla mnie dobrze, no ale niestety jej się nie udało, to więc jakby zmieniłam w ogóle nastawienie do niej. Wiadomo, no, że człowiek, który już nie żyje, to łatwiej, może łatwiej sobie w głowie to ułożyć, tak, czyli mi, niż jakby mama żyła. Ale jakby odkryłam to, że na przykład tak, mimo co tam w domu się działo, to tak, rano wstawała do pracy, budziła mnie, robiła mi warkocze. Co tam jeszcze, no, że tak jak potrafiła, tak dbała o mnie, tak, mogłam chodzić do kościoła, nie zabraniała mi, bo też wielokrotnie nieraz słyszę, że rodzice zabraniają dzieciom chodzić do kościoła, niestety tak jest, mogłam jeździć do swoich dziadków, mnie tam wysyłała na tą wieś, więc zaczęłam zauważać takie dobre strony, właśnie będąc w tej Medjugorje. Tam taki moment tej łaski przyszedł, przebaczenie mamy i mimo, że ona już nie żyła, to ją pokochałam, bo jak ona żyła, to też muszę powiedzieć, że wstydziłam się jej. No bo dużo już tego alkoholu było, tak. Widziałam ją nieraz pijaną, chodziła po ulicy, nieraz z znajomymi w domu byłam, to ona przychodziła pijana i to był taki wstyd dla mnie. No i ten ojczym, te awantury wszystkie. No ojczyma to w ogóle pamiętam, po prostu tylko wiecznie, wiecznie pijanego. Wiecznie tej przemocy tak dużo było w tym domu. No ale mówię, kiedy przychodzi moment nawrócenia, czyli dla mnie, tak, no to wszystko się zmienia. Przychodzi ta łaska przebaczenia drugiemu człowiekowi, bo wydaje mi się, znaczy nie wydaje, jestem pewna, że w tej wierze, naszej wierze w ogóle, jest najważniejsze przebaczenie. Bo jeżeli my nie przebaczymy drugiemu człowiekowi, to zamykamy się na kolejne łaski.
A co zrobić, jeśli się nie umie przebaczyć? To jest za mocne.
Ale to jest pragnienie, znaczy jakby, bo kiedy wola człowieka, tak, żeby była wola, że ja chcę przebaczyć.
I co dalej?
Jeżeli już jest ta wola, no to Pan Bóg ma otwarte ręce, tak? Czyli my dajemy tą wolność Panu Bogu. No i wtedy też tylko zostawiamy to wszystko.
Miała pani taki trud w swojej historii, żeby przebaczyć, żeby ten moment, kiedy chciałabym przebaczyć, ale widzę, że nie potrafię przebaczyć.
Ja te trudy to mam codziennie prawie. Bo to przebaczenie to jest na każdym kroku. W pracy, koleżance, koledze, nie wiem, synowi, córce, którzy gdzieś tam, no jesteśmy wszyscy, jesteśmy grzeszni, tak? I też mamy różne swoje emocje i nieraz ktoś coś do mnie powie nie tak, jak ja bym chciała, tak? No i co? Obrażę się na niego i tu jest taki moment, że taki właśnie tego przebaczenia w takiej codzienności, tak? Ale jeszcze wracając właśnie do tej mojej mamy, to jest ważne przebaczenie właśnie, mi się wydaje, takie w głowie, tak? Czyli ten akt przebaczenia. Chcę przebaczyć, Panie Boże, tak? I pomóż mi, bo sama nie dam rady. A z głowy do serca, no to jest trochę jest odległość, tak? Ale...
Czyli taki cud jest też możliwy. To wielkie
Oczywiście, bo
pocieszenie.
tak, bo ja ile, w ogóle tyle lat, co ja miałam pretensje do mojej mamy, tak, o ten alkohol, o to, jakie miałam życie, o to, że w dzieciństwie przychodzili pseudo przyjaciele do domu, gdzie była wspólna wódka, tak, libacje, tak można powiedzieć, też gdzieś tam moją taką czystość, inaczej chcę powiedzieć, molestowanie
niewinność.
takie, tak, też było, więc ja całe życie, znaczy całe życie, no tyle lat miałam pretensje do mojej mamy, tak, że ona tam w drugim pokoju była pijana, a tutaj w drugim pokoju, czyli ja dziecko, różne rzeczy się działy, tak, i ja później nawet miałam sama do siebie pretensje, że ja mogłam krzyczeć, że ja mogłam coś robić, ale taki dzieciak mógł zrobić, tak, nic. I właśnie to, dla mnie to jest też wielkim cudem, naprawdę wielkim cudem, że byłam w stanie jej przebaczyć to wszystko.
I dzisiaj żyje pani z pokojem w sercu,
tak,
w tej przestrzeni. I jeszcze niesie pani dużo tego pokoju w świat.
Ja się czuję wolna od tego wszystkiego. Wolna i jakbym się nie czuła wolna, to w ogóle o tym nie mówiła. Tak, to jest takie piękne, że właśnie nawrócenie powoduje...
To którędy dojść do tej wolności?
Jeszcze raz poproszę.
Którędy dojść do tej wolności? Jeżeli ktoś dzisiaj no, nie ma takiej wolności, jest, ma jakieś konflikty, żale różne, dużo, do najbliższych.
Teraz tak myślę, że do wolności można pójść przez Maryję.
A jak to zrobić?
Jak to zrobić? No, zwracać się do niej. Ja jeszcze tak powiem właśnie, że jak na początku tego mojego nawrócenia, Maryja dla mnie była taką obcą kobietą, obcą w ogóle osobą, tak? I tak mówię, znaczy w ogóle dla mnie w ogóle Kościół był obcy, tak w ogóle Duch Święty, nie wiem, no Trójca Święta, prawda? To, co tylko tam pamiętałam gdzieś z dzieciństwa. Ale właśnie tak sobie myślę, że Maryja, znaczy nie myślę, tylko jestem pewna, że Maryja prowadzi, żeby przez Maryję do Jezusa, tak, żeby jej zawierzać wszystkie sprawy. I że ona, ja tak odbieram ją, jako też ona oblubienica Ducha Świętego jest, więc ona otwiera to serce człowieka. Pani, tak do końca ciężko właśnie powiedzieć, bo to jest taka droga. To jest droga nasza, tak, moja droga. To nie tak, że od razu się stało, że ja chwyciłam za różaniec, że ja poszłam do spowiedzi, że wszystko już się wyprostowało. To jest droga i też nasze decyzje, myślę. Tak, że za każdym tutaj stoją decyzje, bo człowiek może nie przebaczyć, tak, może tkwić w tym, w tej takiej nienawiści. Ja wiem, że to nie jest, że naprawdę jest to ciężkie, trudne, bo różne sytuacje człowiek ma w życiu, prawda, naprawdę różne sytuacje i ciężko jest przebaczyć, ale wtedy człowiek czuje się niewolnym, wtedy czuje się takim jakby osaczonym i to nie zabija tego drugiego człowieka, który gdzieś tam nam zrobił krzywdę, tylko mnie w środku to zabija, bo ja mam przez cały czas tą nienawiść i jeżeli od razu się tego nie odda Panu Bogu i nie chce się tym aktem takim, że chcę przebaczyć, pomóż mi Panie, bo ja nie jestem w stanie samemu, tak, to będzie mnie to niszczyło i to coraz więcej będzie się zaciśniało i to po prostu zniszczy w środku. Jak tu dalej iść?
Czyli co, jak ktoś, tak jak pani kiedyś, dzisiaj, nie modli się różańcem, bo jeszcze, bo nie wiem, bo nie lubi, bo nie wie, jak to zrobić, bo za długo, bo za nudno. Dzisiaj pytałam takiego młodego człowieka, czy się modli na różańcu. Powiedział, że nie. Dlaczego? No bo to jest jakoś, nie wiem, nudzi mnie to. Ale to jest wierzący człowiek, więc myślę sobie, jeśli ktoś właśnie ma też takie doświadczenie różańca gdzieś we wspomnieniach, że jego babcia, czy dziadek, czy ktoś tam, ale to nie dla mnie, nie pamiętam tych tajemnic, nie wiem jak to się robi, ale jednak ma jakiś trud w swoim życiu, z którego męczy, tak jak pani mówi, gdzieś tam go związuje. Co by mu pani podpowiedziała? Jak zacząć relację z Maryją?
Różaniec nie jest prosty, bo to, tak jak pani powiedziała, jest to modlitwa...
Nie jest prosty?
Nie jest prosty, to jest modlitwa taka, no faktycznie nudna, tak? Ale jak człowiek odkryje ten różaniec, tak? Ja muszę powiedzieć, że ja... To też ważna intencja, tak? Tak sobie teraz myślę. Dlaczego warto sięgnąć po ten różaniec? Ja pierwsze co sięgnęłam, żeby modlić się za swoją rodzinę, tak? Ale w tym wszystkim później zobaczyłam, że ten różaniec poprzez Maryję prowadzi... Bo dla mnie w ogóle różaniec, tajemnice, to są przecież streszczenie Ewangelii. Nie jest to też proste, tak? Rozważanie tajemnicy, jakby, no, ale no, co w życiu, bo my byśmy chcieli, żeby wszystko było proste w życiu. A to, co trudne, to znaczy, że jest to może dobra droga, tak? Nasza. I wiadomo, no, nie, wszyscy, osoby, które są w kościele, wiadomo, nie wszyscy modlą się, będą się modlili na różańcu, tak? Czy będą się modlić, czy chwycą za ten różańc. Chociaż ja bym chciała, żeby każdy się
A
modlił.
dlaczego pani by chciała, żeby każdy się modlił?
No bo wiem, że to jest siła, tak? Siła i to jest takie koło ratunkowe, które mi Maryja rzuciła kilkanaście lat temu. I tak sobie właśnie wczoraj myślałam, mówię o tej naszej rozmowie. Mówię, wiedziałam, że pani mnie zapyta gdzieś o to, że może paść to pytanie. Dla mnie różaniec to też jest taka lina, po której idziemy do góry, bo nasza, jakby nasza droga i ten finisz, meta, to jest niebo, tak? To jest najważniejsze, żeby osiągnąć to zbawienie, żeby znaleźć w niebie się i innych pociągnąć, tak? I ten różaniec jest dla mnie taki właśnie ta koło ratunkowe, która Maryja mi rzuciła, bo ja nigdy nie wiem, gdzie ja będę, tak? Jak ja wyjdę nawet stąd, to ja nie wiem, co mi do głowy strzeli, co może mi się przytrafić, tak? Że mogę, nie wiem, odejść od tego kościoła, chociaż codziennie Matkę Bożą proszę o wiarę, tak? O wiarę żywą, żebym zawsze była przy niej i przy Bogu. Więc, bo nam się nieraz ludziom wydaje, że jesteśmy już na szczycie, na wierzchołku góry, ale z tej góry możemy za chwilę spaść, więc dla mnie ten różaniec to taka lina właśnie, taka lina, która ciągnie do góry, a za tą linę, a po tej górze mogę kogoś innego jeszcze pociągnąć. Więc ja to tak odbieram, tak? I różaniec mi towarzyszy przez cały czas. Nieraz też się łapię na tym, że po prostu klepię, ale wracam zaraz, tak? Wracam zaraz do tej tajemnicy, którą odmawiam, czy wracam właśnie do punktu tego Pana Boga. Też mi się kiedyś różaniec skojarzył tylko z babciami. Ale teraz tak już nie jest, naprawdę. Ale z drugiej strony dziękuję za te babcie, bo gdyby nie było tych babci, mnie by nie było i bym też nie miała różańca.
Dzisiaj pani jest babcią.
No też jestem babcią, tak. Ale to jest w ogóle, no nie wstydźmy się różańca, tak? Że różaniec to nie jest tylko dla chorych beretów. Jak to się kiedyś tak brzydko mówiło, prawda? Ile ludzi młodych się modli na różańcu? No ja wiem, jak mój syn, tak? On w tej róży jest różańcowej i tam są też młodzi ludzie, którzy mają po 20 parę lat, po 19. I też takie powiem króciutkie świadectwo u mnie w parafii. Podszedł do mnie ksiądz kiedyś po mszy świętej i mówi: Pani Aneto, to taki chłopak się chce modlić, chce przystąpić do róży różańcowej. No i poszliśmy na zakrysty i ja go tam z widzenia znałam. Okazało się, że jest w szóstej klasie podstawówki i on do mnie mówi, że on chce przystąpić do różańca. Ja tak się patrzę na niego i mówię: Ale czy ty umiesz się modlić? On mówi: Tak, bo ja odmawiam codziennie od roku jedną część różańca. Babcia moja wyjechała do Meczugary i dała mi różaniec, i ja codziennie się modlę na
Czyli
różańcu.
pięćdziesiątek.
Tak, 50, no szósta klasa. I ja mówię: Ale czy ty wiesz, co to znaczy być w róży różańcowej, co to modli się dzieje? On mówi: Ja wiem, bo moi rodzice są. I dla mnie to było po prostu balsam na moje serce, że jednak no, ci młodzi chcą, no sam siebie, tak? Później druga sytuacja była: w tym roku zmarł u nas pan kościelny i był w róży świętego Józefa. No i taki człowiek młody, lektorem, tak, nie wiem, może 18-19 lat ma, i mówi do mnie: Pani Aneto, mówi, ja przystępuję do róży świętego Józefa. I wie pani co? Nikt mnie nie musiał zmuszać do tego, to jest moja decyzja. Więc naprawdę ludzie młodzi, dzieci się modlą, i młodzi, i starsi, dla wszystkich jest różaniec. To takie już staropy, że tylko starsze panie. Ale te starsze panie też kiedyś były młode.
Kiedyś były młode, nie wiadomo, czy się wtedy modliły różańcem, ale może.
Tak, no ale różaniec ile lat trwa, tak? Mamy teraz, przeżywamy jubileusz, 200. rocznicę założenia różańca przez błogosławioną Paulinę Jaricot.
Takie widziała pani wymodlone, poza tymi cudami, o których pani powiedziała, nawrócenia swojej rodziny i samej siebie, wymodlone cuda, wymodlone na różańcu.
Oj, to jest wiele, wiele takich cudów, tak?
Ulubione trzy.
Ulubione trzy. To pierwsze powiem tak, jestem zaprzyjaźniona z taką rodziną, w której jestem mamą chrzestną. Ta rodzina, małżeństwo ma czwórkę dzieci. No i byli 5 lat po ślubie. 5 po ślubie nie mogli mieć dzieci, tak? Jeździli po różnych sanktuariach. Nie było żadnych jakby przeciwwskazań, tak, do tego, żeby mogli te dzieci mieć. No i kiedy im zaproponowano, żeby przystąpili do róży różańcowej właśnie, i też temu znajomemu, żeby był takim koordynatorem, zelatorem, okazało się, że żona jest w ciąży. I jeszcze okazało się, że ma bliźniaki. No i teraz tych bliźniaków już jest czwórka dzieci. Jedno mają w niebie, więc pięcioro, czwórka dzieci. To był naprawdę taki cud duży dla nich. I no się przyjaźnimy. I to, że jestem w ogóle chrzestną, tak? U nich to też taki cud dla mnie. Kolejne takie rzeczy. A, właśnie. Mam takich też znajomych. To są też mój syn, z ich synem się przyjaźni. I Renatka, ta żona tego kolegi, modliła się 10 lat na różańcu o abstynencję dla swojego męża. 10 lat. On pił, leżał, a ona w drugim pokoju ze łzami w oczach się modliła.
Że
Się wzruszam,
modliła.
tak. I on już nie pije, nie wiem, no kilkanaście lat nie pije, tak, też. Razem jeździmy i dajemy świadectwa i za każdym razem, kiedy słyszę to jego świadectwo, się też tak, no wzruszam się, tak, ale to taki cud bardzo, naprawdę. I w momencie, kiedy ona przez te 10 lat się modliła, też chodziła na różne terapie, też jej odradzali, żeby go w ogóle z domu wyrzuciła, żeby się z nim rozeszła, ale ona mówi, że miała taką siłę po prostu, taką siłę z góry dostała, że ona trwała na tym różańcu. I przyszedł taki moment dla niego, że Pan Bóg mu wszystko zabrał. On miał już takie symptomy naprawdę, już takiego alkoholizmu. Wszystko mu zabrał.
Ale co, z dnia na dzień
Z dnia na
przestąpić?
dzień. Z dnia na dzień wszystko miał zabrane, tak? Więc teraz też jeździ i mówi o tym różańcu i zaprasza do różańca. I też sam z zelatorem jest, żona jest, tak? Ich syn też jest właśnie razem z moim synem w róży różańcowej. No i jeszcze trzeci, tak?
Trzeci.
Trzeci to też... aha, bo to z innych, bo nie mogę już ze swojego życia powiedzieć.
Nie, no może pani z
Nie, bo też mi się przypomniała taka ważna rzecz, w którym miejscu pracuję. Pracuję w takiej przychodni leczenia ran. I pracuję już tam 12 lat. I kiedy w poprzedniej firmie pracowałam, zostałam zwolniona, bo były zwolnienia grupowe. I wtedy mówię, Panie Boże, no wszystko Tobie oddaję, tak? I taki pokój w sercu przyszedł. I mówię do swojego syna, wiesz co, Paweł, mówię, będę modliła się, będę odmawiała nowennę pompańską. No jest to ciężki kaliber. W intencji mojej pracy. I mój syn wtedy miał chyba 12 lat. I mówi, mamo, wiesz co, ale Maryja też ma dla Ciebie pracę, tylko jeszcze o tym Ci nie powiedziała. No i w momencie, kiedy tam, bo ta nowenna pompańska, to jest tak, że pierwsze te 27 dni to jest taka błagająca, później kolejne 27 jest dziękczynna. No i kiedy już byłam w tej pierwszej części, zaproponowano mi pracę właśnie w tym miejscu, gdzie teraz pracuję, ale w ogóle to, w ogóle praca to w ogóle, ja w życiu tam nie myślałam, że będę pracowała, tak, w rejestracji. No i kiedy przyszłam na spotkanie z prezesem, i patrzę, ma różaniec na ręku, nie? No i zaczęła się rozmowa i tak dalej. No okazało się, że on na pielgrzymki chodzi i pytaj mnie się, czy ja mogę iść, czy ja chcę iść na pielgrzymkę. No i żeśmy tam chyba z godzinę czy ze dwie rozmawialiśmy, wreszcie temat się skończył na Panu Bogu, o różańcu, o koronce do Bożego Miłosierdzia. Naprawdę, tak w skrócie mówię, to był taki wielki cud. No i zaczęłam tam pracować, tak? No i pracuję 12 lat. Też nasze miejsce pracy jest zawierzone Niepokalanemu Sercu Maryi. Mamy figurę w rejestracji, rano się modlimy. A więc jak to
wszyscy
wygląda?
Razem?
Nie, no nie wszyscy, bo
nie wszyscy,
wiadomo,
którzy...
że nie wszyscy jakby są też praktykujący, tak, wierzący, ale część z nas też przychodzi na tą modlitwę. Też mamy koleżankę, która jest z Ukrainy, tylko już 20 parę lat jest w Polsce, no jest prawosławna, ale też przychodzi na modlitwę. Też to takie fajne jest. No dużo, dużo cudów, bo to kiedy też właśnie te róże u nas zaczęły powstawać w parafii, tak, w diecezji, później wiele dzieci się porodziło, gdzie rodzice nie mogli mieć dzieci, to porodziły się dzieci, więc no, dużo sytuacji też. Zawsze wspieramy się też między sobą, tak, jeżeli coś, ktoś potrzebuje modlitwy, to zaraz jeden do drugiego pisze, więc to idzie wszystko w świat i gdzieś tam...
I co wtedy pani robi, jak pani dostaje taką wiadomość?
Posyłam
ktoś...
dalej. No tak, posyłam dalej. Zna się kupę ludzi i się posyła, tak? I samemu też modli się. Nieraz, wie pani, dla mnie z perspektywy lat, bo tak możemy kupę różańców odmówić, bardzo dużo, ale ja jestem pewna, że największa nasza modlitwa to jest ufność do Matki Bożej. Bo kiedy jej powierzamy sprawę, no to trzeba ufać, że ona wszystkim się zajmie. Bo wtedy, kiedy tracimy ufność do niej, no to ranimy jej serce. I dla mnie to jest właśnie taka największa modlitwa, to jest ufność. Bo nieraz akty strzeliste, tak, mówimy z serca i to... Zresztą Pan Bóg każdą modlitwę, wiadomo, przyjmuje, czy taka, czy taka, czy inna, ale ta ufność do niej.
Wyobraża sobie pani życie bez Maryi?
Nie. Nie. Nie.
A jakby się ktoś bał, że Maryja go tam zwiedzie, bo się skoncentruje na niej za bardzo.
Nie,
to jest możliwe?
Nie. Nie. Maryja zawsze prowadzi do Boga, do Jezusa, nigdy. Kto się boi Maryi, to ja uważam, że to jest od złego ducha. Nie można się matki bać Boga. Pan Bóg się nie bał. Złożył w jej serce największy swój skarb, Chrystusa, swojego Syna, który oddał za nas życie. I właśnie w jej serce, w jej łono włożył największy swój skarb, tak? Tak jak nasze dzieci są naszym skarbem. I nie wiem, czy byśmy komuś oddali to dziecko, tak? Nawet najlepszej kobiecie na świecie byśmy widzieli, że ona krzywdy nie zrobi. A Pan Bóg jej zaufał. Tak jak Pan Bóg jej zaufał, to ja mam jej nie ufać? To kim ja jestem, żeby jej nie ufać?
Dziękuję bardzo.
Dziękuję bardzo.